Zanim słowo, to kilka takich koniecznych informacji. No, są w zasięgu, dostępne dla każdego, bo dzisiaj na krześle informatory nowe, więc proszę zapoznajcie się z nimi, co będzie się działo w najbliższym kwartale. Ja z tych informatorów chcę podkreślić jedną rzecz, która będzie miała miejsce w kwietniu. 22 kwietnia godzina 18, pamiętajcie 18, nie 18.30, mamy tam ogłoszoną modlitwę o napełnienie Duchem Świętym i parę słów o tym. Po pierwsze, jakby ta myśl zrodziła się na spotkaniu liderów grup, gdzie po prostu dzieliliśmy się o tym, jakie są potrzeby w grupach i to po prostu wynikło z tego spotkania. Więc koncepcja jest taka, że to jest wspólne spotkanie grup, czyli w tym tygodniu grupy nie mają swoich spotkań, tylko spotykamy się razem w piątek o godzinie 18, żeby modlić się o napełnienie Duchem Świętym, ale nie tylko o to chodzi, żeby modlić się o napełnienie Duchem Świętym, też chodzi o to, żeby było miejsce na to, jakby pokazać też i osobom, które są napełnieniem Duchem Świętym, jak modlić się o innych o napełnienie Duchem Świętym. Wiemy o tym, że chcemy rozwijać się w tym kierunku, żeby być Kościołem, który czyni innych uczniami, a to oznacza, że musimy uczyć się uczyć. To znaczy, musimy się uczyć, uczyć innych. O tak, to chciałem powiedzieć. Oczywiście sami też musimy cały czas się uczyć, ale musimy się też uczyć, uczyć innych, żeby ta służba się pomnażała i rozwijała. I to jest taka okazja, żeby spróbować coś z tego zrobić. A więc, chociaż jest to ogłoszone jako spotkanie grup, to oczywiście jest to spotkanie otwarte. Każdy, kto nie jest w grupie, a chce wziąć udział w tym spotkaniu, bileter nie będzie stał. Po prostu każdy może przyjść i wziąć udział w tym spotkaniu. I jeszcze jedna informacja. Parę miesięcy temu informowałem was o sytuacji brata Michała Chydzika, że jest poważnie chory, zachorował. Okazało się, że to jest, jak się nazywa ta choroba po kleszczu? Borelioza, tak. Że to jest borelioza i w tym momencie on jest w takim stanie, że ma zaatakowane narządy mowy, że po prostu nie mówi. Więc sytuacja jest z medycznego punktu widzenia poważna. Natomiast to, co my możemy zrobić jako Kościół, to, że istnieje możliwość, szpital czy klinika w Bielsku-Białej chce się podjąć jakiegoś alternatywnego leczenia i oczywiście to się wiąże z kosztami, więc biskup kościoła wysłał prośbę o to, żeby zbory zareagowały i kto poczuwa się do tego, żeby wesprzeć to, może złożyć ofiarę i myślę, że dobrze będzie, jeżeli nasz kościół też w tym będzie uczestniczył. Myślę, że starsze osoby w kościele znają bliżej osobę brata Michała Chydzika, jego służbę, jego wkład w życie Kościoła. Może też nie jeden z nas mógłby powiedzieć jego wkład w moje osobiste życie. Prawda? Ja na przykład mogę powiedzieć, że to jest duży jego wkład w moje osobiste życie. Więc zrobimy to tak, że w punkcie informacyjnym będzie stała ta skrzynka. Więc kto z was będzie chciał... Mateusz, może proszę cię zanieść już tą skrzynkę do punktu. I ona będzie stała dzisiaj i za tydzień. I to, co... dlaczego was Duch Święty pobudza, złóżcie tę ofiarę i później to zbierzemy razem i wyślemy na ten specjalny... To zostaje wysłane na konto Kościoła i później to przekazane dla brata Michała Chydzika. Tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Więc powracamy do naszego tematu Kościół, arcydzieło Boga. Bardzo mi się podoba to, jak to wymyśliłem. Nie znajdujemy takiego zwrotu w Biblii, ale myślę, że Kościół jest arcydziełem Boga. Prawda? Że to jest arcydzieło Boga. To, jak on to wymyślił, jak zaplanował i jak zrealizował i jak realizuje dalej, kiedy jakby... Mamy tą chwilę, kiedy to zobaczymy, kiedy sobie uzmysławiamy, kiedy przychodzi objawienie do naszego serca, to wydaje mi się, że to, co wydobędzie się z nas, to takie wow, to jest naprawdę cudowne, niezwykłe to, co zrobił Jezus. A więc tydzień temu rozpoczęliśmy od tego miejsca z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, i powrócimy do tego miejsca, ponieważ tak jak mówiłem, jest to miejsce, w którym Jezus po raz pierwszy otwarcie mówi o Kościele, używa tego słowa Kościół. I zawsze, kiedy coś jest mówione po raz pierwszy w Biblii, warto na to zwrócić uwagę, bo tam jest jakby zawarta ta pierwotna myśl, pierwotna idea, jaka przyświecała Bogu, w tym przypadku Jezusowi, jeżeli chodzi o Kościół. Jaka jest Jego myśl? I kiedy myślimy o Kościele i chcemy w jakiś sposób też sprawdzić siebie, jeżeli chodzi o Kościół, to dobrze, żeby odnieść się do tego, co Jezus powiedział. Jaka była na początku jego myśl, którą On wyraził, jeżeli chodzi o Kościół. I tydzień temu zajęliśmy się tylko jednym stwierdzeniem, tym, że On właśnie powiedział, że On zbuduje Kościół. I co to oznacza Kościół? Że Kościół jest to zgromadzenie wybranych. Zgromadzenie wybranych. Inne tłumaczenia mówią też, że jest to zgromadzenie ludzi specjalnie zaproszonych na to zgromadzenie. Więc jak to przenosimy do swojego życia, to ja wiem po prostu, że w tym codziennym życiu my wstajemy, budzimy się, mówimy, idziemy na zgromadzenie, idziemy na nabożeństwo. I to jest takie po prostu szare, może nie jest górnolotne, ale wiesz, chcę ci powiedzieć, że to, że idziesz na to zgromadzenie, to za tym kryje się coś bardzo głębokiego. To jest to, że Bóg cię zaprosił. Ja jestem zaproszony specjalnie na to, żeby być częścią Kościoła. I oczywiście dzisiaj, kiedy mówię o tym, to mówię o Kościele w koncepcji zgromadzenia. I wiemy o tym, że nie na tym jakby zamyka się ta prawda o Kościele, ale jej podstawowym znaczeniem jest to zgromadzenie wybranych. Zgromadzenie wybranych, specjalnie zaproszonych. Do twojego życia w osobisty sposób, specjalnie do ciebie, specjalnie dla mnie przyszło zaproszenie od Jezusa do tego zgromadzenia. Cudowne. Tak? I żeby to się mogło stać, to On jeszcze zapłacił cenę za mnie. Żebym był wykupiony ze wszystkich więzów i kontroli diabelskiej w moim życiu, żeby w tym zgromadzeniu mógł wziąć udział. Żebym był częścią tego zgromadzenia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na te wyrażenie, gdzie Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. Co oznacza, że Kościół jest budowany. Że Kościół jest budowany. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego, że kiedy zastanowimy się nad tym słowem budowanym, to z jednej strony mówiąc o tym, że ze względu na to, że Kościół jest dziełem Jezusa, że jest to doskonałe, to równocześnie to, że jest budowany, to musimy jakby przyjąć to, że to nie jest dzieło skończone, bo budowanie to jest proces. A więc cały czas Jezus i w wymiarze tym ogólnoświatowym, powszechnym, On buduje Kościół i też buduje Kościół. Musimy wiedzieć, że jako Kościół jesteśmy, Kościół jako wspólnota lokalna, jesteśmy w procesie budowania, czyli w procesie dochodzenia do tej dojrzałości, do doskonałości, jaką Bóg dla nas wyznaczył. Jest to proces, budowanie jest procesem uporządkowanym. A więc jeżeli spojrzymy na ten budynek, to nikt, kto budował ten budynek, nie rozpoczął od dachu. Prawda? Najpierw był założony fundament. Ale kiedy był założony fundament, to nikt nie rozpoczął budowania od tego poziomu, od tego, że tak powiem, pierwszego piętra. Najpierw została wybudowana to, co jest na dole. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że w budowaniu Bóg posługuje się właśnie jakby taką spójnością i takim porządkiem, że to, że On buduje Kościół, to oznacza, że może być czas taki, w którym na coś prawda jest zaakcentowana jakaś prawda, bo bo tą prawdę Bóg może jakby kłaść w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych myślach, w naszym zgromadzeniu po to, żeby na fundamencie tej prawdy mógł budować coś innego. A więc cały czas jesteśmy w drodze. Kiedy mówimy o budowaniu, to w Biblii jest wymieniona jedna zdolność, która jest potrzebna do budowania. Czy wiecie może co? Duch Święty to jest osoba, a ja mówię o zdolności, tak? Na pewno Duch Święty jest potrzebny. Co mówicie, że co? Moc. No więc właśnie nie. No więc właśnie nie. To jest to, na co zwróćcie. Oczywiście nie kwestionuję tutaj mocy, prawda? Nie kwestionuję mocy. Ale kiedy jest mowa o budowaniu, to jest zaakcentowana mądrość. Mądrość. Tak? Oczywiście jedno drugiego nie eliminuje, ale widzicie, my bardzo często jakby zawężamy Boże działanie, Boże dary do przejawów mocy. I one spełniają swoją funkcję, ale spełniają tą funkcję w tym zakresie, do której są przeznaczone. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie, to widzimy, że Biblia podkreśla aspekt mądrości. Że potrzebna jest mądrość. I kilka tekstów wam chcę przeczytać, jakby nie zatrzymując się nad tym, ale żebyśmy mieli taki przegląd. Przy powieści Salomona, 9 rozdział, 1 wiersz. Tylko 1 wiersz. Mądrość zbudowała swój dom. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. I ciekawe jest to, że możemy jakby zauważyć, że w przypowieściach Salomona pod pojęciem mądrości kto jest ukryty? Jezus. On jest tą mądrością od Boga. Nawet mamy takie wyjaśnienie w 1 liście do Koryntian, chyba 1 rozdział. A więc moglibyśmy powiedzieć, że jest tutaj mowa, Jezus zbudował swój dom. Mądrość zbudowała swój dom. Postawiła 7 swoich słupów. Ja dzisiaj nie chcę się zastanawiać, czym są te słupy, ponieważ trudno jest z Biblii jakby jednoznacznie określić i sprecyzować umownie pewne rzeczy możemy mówić, ale w ogóle 7 oznacza, że jest tam wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten dom był zbudowany, żeby stał. Przy powieści Salomona, rozdział 24, 3 i 4 wiersz. I tutaj mamy napisane wprost. 24 rozdział przy powieści Salomona, wiersz 3 mówi, dom buduje się czym? Możemy to powiedzieć? Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Czytamy 4 wiersz. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Również w przypowieściach Salomona tego nie będę czytał, ale jest też takie stwierdzenie, że mądrość kobiet buduje ich dom. Oczywiście to nie oznacza, że mężczyźni nie potrzebują mądrości, prawda? Tak, i że cała odpowiedzialność za zbudowanie domu jest na kobietach, ale akurat w tym przypadku Salomon odnosi się do kobiet i mówi, mądrość kobiet buduje ich dom. A więc czego potrzebujemy, żeby dom był budowany? Mądrości. Jest to jeden z owoców lub darów Ducha Świętego. Mądrość jest i owocem Ducha, i też darem Ducha. 1 list do Koryntian, rozdział 3, 10 wiersz. I skończymy na ten przegląd na temat mądrości, ale naprawdę w Biblii znajdziemy tego dużo. Jak będziemy chcieli sobie właśnie pod tym kątem przejść przez Biblię. 1 list do Koryntian, 3 rozdział, 10 wiersz i Paweł mówi o sobie w taki sposób. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje, każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Ale jakim on jest budowniczym? Jak sobie powiedział? Mądry budowniczy. Ponieważ mądrość jest potrzebna, jak się buduje. Cokolwiek budujesz, potrzebna jest mądrość. Potrzebna jest zdolność, rozeznanie. I on powiedział, że on jako mądry budowniczy założył fundament, czyli od tego się rozpoczyna, ale później mówi, każdy na tym fundamencie niech uważa, jak buduje. Czyli myślę, że każdy, który buduje na tym fundamencie, też powinien robić to z mądrością. Potrzebna jest mądrość. W jaki sposób Jezus buduje swój Kościół? Oczywiście, tak jak zaznaczam to co jakiś czas, nie jesteśmy w stanie w czasie kazania mówić o szczegółach, ale chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na to przez pryzmat tego, co mamy napisane w tym fragmencie Ewangelii Mateusza 16 rozdziału, co Jezus powiedział na temat budowania. On powiedział, że ja zbuduję Kościół mój. I jakby z tego, co powiedział, możemy zauważyć, że zwrócił uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, kiedy powiedział, że ja zbuduję Kościół mój, to powiedział o sobie, że on jest budowniczym Kościoła. I że Kościół jest jego. Że zawsze, kiedy do mnie dociera ta prawda, to napełnia moje serce powagą. Kościół jest jego. Ja wiem, że my potocznie mówimy Kościół zielonoświątkowy, tak? Pastorzy mówią między sobą, mój zbór, tak? Nie w znaczeniu, że poczuwają się do własności do tego zboru, tylko w znaczeniu, że mówią, to jest miejsce, gdzie jest moja odpowiedzialność. Ludzie też mówią, mój Kościół, mój zbór. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest herezja, ale chcę powiedzieć, że musimy myśleć głębiej. Że tak naprawdę Kościół jest Pana Jezusa Chrystusa. To jest Jego Kościół. A to oznacza, że kiedy mówimy, że to jest Jego Kościół, to po pierwsze poprzez te wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszej niedoskonałości, Jezus porusza się, aby budować Kościół. Po drugie, że będąc częścią Jego Kościoła, niezależnie od tego, jaką funkcję w tym Kościele spełniamy, każdy na jakby miarę proporcjonalnie do obszaru tej funkcji posiada odpowiedzialność przed Panem Jezusem Chrystusem, bo to jest Jego dom, Jego Kościół. To jest Jego Kościół. Wiecie, i czasami w taki bardzo może uproszczony i schematyczny sposób powiem, ale po to, żeby pokazać pewną ilustrację. Widzisz, kiedy zdarza się tak, że nieraz w kościele są różne sytuacje i mówimy, trzeba było zrobić to, poszukujemy kogoś, żeby ktoś czymś się zajął i tak dalej, i tak dalej. To jest proza życia. I czasami można, być może możemy usłyszeć coś takiego, a co ja tam będę robił w tym znaczeniu, że ktoś mi będzie mówił, tak? Albo ja nie będę robił dlatego, że ktoś mi coś mówi. Myślę, że chodzi o coś innego. Jeżeli my zrozumiemy, że jest to Kościół Pana Jezusa Chrystusa, to cokolwiek robię w Kościele, cokolwiek robimy w Kościele, to musimy pamiętać o tym aspekcie odpowiedzialności przed Jezusem. Że ja nie funkcjonuję w Kościele i nie robię coś w Kościele, dlatego że ktoś mi coś kazał, albo dlatego, że taka jest potrzeba, albo dlatego, że jeszcze coś i tam dalej. Tylko tak ostatecznie moją główną motywacją powinno być to, że to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I chyba potrzebujemy sobie odświeżyć tą prawdę. Żebyśmy jakby zdawali sobie z tego sprawę. A więc on jest budowniczym i on jest właścicielem Kościoła. To jest mój Kościół. To jest mój Kościół. Teraz jak on buduje ten Kościół? W tym fragmencie występują takie słowa. To jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 16 wiersza. Odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, a Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Będziemy tym się zajmować może za tydzień o tym, że bramy piekielne go nie przemogą i innych rzeczach, ale dzisiaj chciałbym żebyśmy się skoncentrowali na tym, że Jezus powiedział, że jest fundament Kościoła. Na tej opoce zbuduje Kościół mój. I na pewno to mówiłem nie raz, ale myślę, że to nie zaszkodzi. I tak jak mówiłem tydzień temu, biorąc pod uwagę, że też przyłączyli się do Kościoła nowe osoby, uczestniczą w naszym zgromadzeniu, warto to powiedzieć, że my żyjemy w kraju, gdzie istnieje takie powszechne przekonanie, że tutaj Jezus ustanowił prymat papieża. Tak, że powiedział do Piotra, ty jesteś Piotr i ja na tej opoce zbuduję mój kościół. A więc ludzie po prostu zakładają, że po prostu Piotr jest tym fundamentem, na którym Jezus buduje kościół. Tymczasem w tym przypadku znaczenie ma to, jak to jest oddane w języku oryginalnym, czyli w języku greckim. Jezus powiedział coś takiego. A Jezus odpowiadając rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiło ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś, w języku greckim to jest Petros, i na tej Petrze, na tej Petra zbuduję kościół mój. A więc jest Petros i Petra. Co to oznacza? Petra to jest skała. A Petros to jest kamień pochodzący ze skały. Czyli to nie jest skała, tylko to jest kamień ze skały pochodzący, który ma taką samą substancję jak skała, ale skałą nie jest. To tak samo, jakbym nabrał z morza do wiadra wodę i gdybym zbadał tą wodę w morzu i w wiadrze, ona byłaby taka sama. Ale ja nie mogę powiedzieć na wodzie, w wiadrze, że mam morze. Prawda? Że to jest część. Coś z tego morza pochodzi. I Jezus powiedział tak, błogosławiony jesteś Szymonie, bo nie ciało i krew ci to objawiło. Co Piotr miał objawione? Że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Jakby rozszerzając to, że jest Zbawicielem, że jest tym, który przyszedł na ziemię i on pochodzi z nieba i został posłany od Boga, aby umrzeć za nasze grzechy, aby przelać swoją krew, aby zmartwychwstać, aby wstąpić do nieba, aby pokonać moce ciemności, aby panować w niebie, aby być uwielbionym. Wszystko jest złożone pod jego stopami. To jest objawienie odnośnie osoby Jezusa Chrystusa i Jezus mówi, to na tej opoce, na tym objawieniu ja zbuduję mój kościół. Kościół jest budowany na osobie, na objawieniu o osobie Jezusa Chrystusa. Jest ważne, że kiedy czytamy Biblię, to żebyśmy, jak znajdujemy coś, żebyśmy też zobaczyli, co w innych miejscach w tym temacie Biblia mówi. Nie będę tego czytał, ale w liście do Efezjan, i nie tylko w liście do Efezjan, w innych miejscach, zresztą to, co czytałem odnośnie Piotra, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, którym jest, a kto to jest? Jezus. A więc są miejsca, które nam wyjaśniają, o kogo chodzi. W liście do Efezjan jest napisane, że wy budujecie się w dom duchowny na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Objawienie Jezusa jest tym fundamentem. Na tym jest zbudowany Kościół. Na tym objawieniu. Widzicie, Kościół to nie jest tylko instytucja o wysokiej moralności, czy po prostu to nie jest tylko instytucja dobroczynna. Cechą Kościoła, zasadniczą cechą Kościoła jest to, że on jest chrystocentryczny, że jest skupiony na Jezusie Chrystusie, że to są ludzie, którzy mają objawienie Jezusa, że to są ludzie, którzy doświadczyli mocy zbawienia Jezusa, że to są ludzie, którzy doświadczyli nowonarodzenia poprzez to. A kiedy narodzili się na nowo, to co się stało w nich? Mają sobie nową naturę. Jaką? Bożą naturę. Nie są bogami, ale mają Bożą naturę. I to jest ten Petros. I Jezus powiedział do jego naturalne imię było Szymon. Tak? I kiedy otrzymał to objawienie, to Jezus mówi, ty już teraz nie jesteś Szymonem, tylko jesteś Petros, jesteś Piotrem, jesteś kamieniem pochodzącym ze skały. W tobie jest coś z mojej natury. Coś z mojej natury. I ci ludzie narodzeni na nowo, którzy pochodzą z Chrystusa, którzy mają Bożą naturę, są budulcami dla Kościoła. Czyli Jezus jest fundamentem. Nie ma innego fundamentu. Ale musimy też powiedzieć o tym, że fundament to nie jest cała budowla. Ten dom musi być wznoszony, prawda? Co jest tym budulcem Kościoła? Ludzie. Ludzie, tak? Kto tam powiedział, ja jestem? Bardzo dobrze. To jest ważne, widzicie, jest ważne, żebyśmy obudzili w sobie tą świadomość i tą tożsamość. Jestem budulcem, z którego budowany jest Kościół. Kościół jest niebudowany z kamieni, z cegły, z regipsów, właśnie. Kto to powiedział, mi pomógł? Z regipsów, prawda? Kościół nie jest Kościół jest budowany, to jest zgromadzenie ludzi wybranych, budowane z ludzi, którzy doświadczyli mocy Chrystusa w swoim życiu. I ta moc ich zmieniła. Mają nową naturę i mają nową tożsamość. To oznacza to, że Jezus zmienił Szymonowi imię. I myślę, że już teraz będziemy mówili o niego Piotr, nie Szymon, tylko Piotr, prawda? Że Piotr, który usłyszał to od Jezusa, on bardzo dobrze jakby uchwycił tą prawdę i mówi o tym w swoim liście. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Czwarty i piąty wiersz. I w tych dwóch słowach jest to powiedziane, jakbym tak powiedział, z perspektywy Piotra, to co Jezus powiedział o nim. Jest to rozszerzone, to nie jest zawężone tylko do Piotra, jest to rozszerzone na każdego z nas, którzy doświadczyliśmy nowego narodzenia i na każdego, kogo Jezus chce powołać i na każdego, kogo Jezus powołuje i na każdego, do kogo może Jezus dzisiaj mówi do twojego serca, coś się budzi w twoim sercu. To jest Boże powołanie. I On cię zaprasza. I chciałbym ci powiedzieć, że Jego zaproszenie, ono w pierwszej kolejności jest zaproszeniem do tego, żebyś przyjął zbawienie, żebyś przyjął przebaczenie grzechów. Jest to możliwe dzięki temu, że On przelał, umarł za twoje grzechy, poniósł karę za twoje grzechy. Ty już nie musisz być karany, ty już nie musisz być potępiony. Jezus umarł za twoje grzechy, przelał swoją krew. Ta krew ma moc do tego, aby oczyścić cię z każdego grzechu, jeżeli w twoim sercu rodzi się decyzja, aby odwrócić się od nich i przyjść do Jezusa, przyjmując z wiarą Jego ofiarę, jaką poniósł za ciebie na krzyżu. To jest moment zbawienia, narodzenia na nowo. Ale Jego zaproszenie nie kończy się w tym momencie. Jego zaproszenie dotyczy tego, że On cię właśnie zaprasza, żebyś był częścią tego zgromadzenia. Posłuchajcie, ja myślę, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że co jakiś czas odwołuję się do Mireczki, która tam siedzi. Ale wiesz, zastanawiam się tak jak ją widziałem w drzwiach, jak wchodziła Leszek, gdzie ją dzisiaj przywiózł. I takie pytanie, co powoduje, że ona przychodzi? Co to jest? Oczywiście możemy pomyśleć, no bo będziemy się modlić o nią, ale myślę, że jest coś więcej niż to, że możemy się o nią modlić. Tak? To jest to coś, co Bóg budził w sercu. To jest ta świadomość tego zaproszenia, Bożego powołania. Wiecie, my czasami przekombinowujemy, jeżeli chodzi o nasze powołanie. I z powołania robimy jakieś tajemnicze zagadnienie, na które potrzebujemy lata, żeby Bóg nam odpowiedział. Tymczasem po prostu to powołanie już w zbawieniu, kiedy Bóg mnie zbawiał, już w tym zbawieniu jest zawarte powołanie. Podstawowy wyraz tego powołania. Jest to powołanie do tego, aby być częścią Jego Kościoła. I oczywiście, kiedy jestem osadzony w Kościele, to jest ten proces różnych wydarzeń, różnych rzeczy, proces, który dokonuje się we mnie, proces, który dokonuje się w tym, że funkcjonuje w relacjach, jest ten proces, czasami to jest bolesny proces, ma elementy może pewnego cierpienia, ale w tym wszystkim jakby wykuwa się, że staje się dla mnie, staje się dla ciebie jasne, jaka jest moja funkcja w Kościele. Ale ten podstawowy wymiar to jest wezwanie. My czytamy o Symeonie, który błogosławił Jezusa. Jest o nim napisane, że Duch Święty był nad nim. I że Duch Święty mu objawił, że zobaczy Jezusa. I później jest napisane, że przyszedł do świątyni z natchnienia Ducha. Tak, i to jest to, w czym zawarte jest nasze powołanie. Duch Święty, który nas wzywa. Jestem przekonany, że powinniśmy sprawdzać swoje serca pod tym kątem, czy to wezwanie jest w nas żywe. Czy to jest żywe wezwanie? No więc dobrze, spróbujmy przeczytać to, co Piotr napisał. Drugi rozdział, pierwszy list Piotra, 4 i 5 wiersz. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I znowuż w tych dwóch wierszach jest zawarta cała ta myśl, jaką Jezus powiedział. A więc najpierw Piotr mówi, że co mamy zrobić? Przystąpić do kogo? Do Jezusa, czyli On jest tym żywym kamieniem. I w tym przystąpieniu zawarte są ta podstawowa prawda. Przyjdź przede wszystkim, żeby pojednać się z Bogiem. Przyjdź, żeby przyjąć zbawienie. Ale to również jest coś, co jakby ciągle jest żywe w nas. Przystąp do Jezusa, aby budować z Nim nieustanną relację, rozwijać się w społeczności z Nim. Przystąp do Jezusa, abyś pozwolił, żeby On przez swoje słowo działał w twoim sercu, zmieniał twój sposób myślenia. Przystąp do Jezusa, bądź blisko Jezusa, żeby Duch Święty mógł pracować w tobie. Bądź blisko Jezusa, żeby proces przemiany twojego wnętrza mógł się dokonywać. Żeby twoje myślenie się zmieniało. Żeby twoje nawyki i twoje postawy się zmieniały. To wszystko się dzieje w tej relacji, jaką mamy z Jezusem. My potrzebujemy być z Nim. I to jest początek. Ale zwróćcie uwagę, że następną rzeczą, jaką Piotr mówi, i wy sami jako kamienie żywe. O Jezusie jest napisanym, że On jest kamieniem żywym. 4 wiersz, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. I wy sami jako kamienie żywe. A więc kiedy przystępuję do Niego, staje się kamieniem. Żywym kamieniem oczywiście, prawda? Czyli Jego natura jest we mnie, ta sama natura. Nie jestem Chrystusem, ale Jego natura jest we mnie. Nie jestem Bogiem, ale Jego natura jest we mnie. Narodziłem się z ducha, z nosienia nieskazitelnego. I teraz, żyjąc w tej naturze, myślę, że to jest bardzo ważna myśl. Widzicie? Kiedy my jesteśmy żywymi kamieniami? Kiedy żyjemy w naturze, poruszamy się w duchu, a nie w ciele. Tak? Ponieważ ciało to jest coś, co nie buduje Kościół. Nasza cielesna natura zawsze będzie w jakiś sposób, negatywny sposób działała na Kościół. Moja kłótliwość to nie jest coś, co buduje Kościół. Moje obrażanie się to nie jest coś, co buduje Kościół. Moja złość to nie jest coś, co buduje Kościół. Ja buduję Kościół, jeżeli żyję w tej nowej naturze. Wiecie, i oczywiście wszyscy musimy być szczerzy wobec siebie. Szczerość to jest taka bardzo fajna rzecz potrzebna w życiu chrześcijańskim, że musimy sobie powiedzieć, ja, wiecie, muszę sobie powiedzieć, że cały czas jestem w procesie. Ale kiedy powiem sobie, cały czas jestem w procesie, to muszę również zrozumieć, żeby dać prawo innym ludziom i uhonorować to, że oni też są w procesie. Wiecie, o co chodzi? Tak? Ja muszę uhonorować, to są w procesie. Jesteśmy wszyscy w procesie. Jesteśmy razem we wspólnej drodze. Posłuchajcie, razem idziemy. Jezus tak zaplanował. Nie wiem, jak ty to spostrzegasz, ale ja myślę w tych kategoriach. To Jezus mnie zaplanował tak, że jesteśmy razem. Jesteśmy we wspólnej drodze. Nie wiem, czy odkryliście to. Myślę, że każdy z was już odkrył, że nie jesteśmy przemienieni w każdym aspekcie. A jesteśmy wezwani do tego, żeby się przemieniać. I przemieniamy się. I są rzeczy, które w nas się zmieniły, ale są też rzeczy w nas nieprzyodziane w nowego człowieka. Zgodzicie się z tym? Ja to zauważam. Wczoraj to zauważyłem. Żona się na mnie prawie obraziła. Bo jechałem samochodem i ktoś mi mignął z tyłu światłami i nawet się nie spodziewałem, że to tak na mnie zadziała, że ustąpiłem mu miejsca, później zajechałem na niego i też mu światłami świeciły. A Ewa mówi, Mirek, co ty robisz? I nagle do mnie dociera chłopie. Co to jest? Widzicie? Moja nieprzyodziana natura w nowego człowieka. To są drobne rzeczy. Wiecie, ale to jest ważne, żebyśmy to rozumieli i wtedy też rozumiemy, skąd w tym procesie budowania się, że jako żywe kamienie mamy się budować, mamy tyle wezwań w tych przekazaniach wzajemności, jak to nazywamy, a jedni drugich znoście. Tak, jedni drugich miłujcie, jedni drugim przebaczajcie. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, myślę, że Paweł miał mądrość od Boga. I miał poczucie rzeczywistości. I on wiedział, że ta mądrość od Boga przewidziała to, że ludzie, którzy narodzili się na nowo, są w Kościele. Ale niekoniecznie zawsze do końca są przemienieni we wszystkim. Że jesteśmy w drodze. Dążcie do doskonałości. Tak jest napisane. Kto z was już tam doszedł? Ja podnoszę rękę nie po to, żeby powiedzieć, że doszedłem, tylko żeby sprowokować. Kto z was doszedł już tam? Wiecie, co to oznacza, że dążę do doskonałości? Możesz powiedzieć, o, to przecież niemożliwe, nigdy nie dojdę do doskonałości. Dobrze mówisz, ale to oznacza, że cały czas jesteś w drodze. Że cały czas muszę wiedzieć, że jestem w drodze, że cały czas muszę być w drodze rozwoju, że ja cały czas muszę, niezależnie od tego, że 38 lat jestem nawróconym człowiekiem, że służę Bogu, że służę w Kościele, ja cały czas muszę pamiętać, Mirek, jesteś w drodze cały czas. Cały czas jest w tobie coś, co wymaga przemiany. I dlatego potrzebuję z tym znaleźć się przed Bogiem. I dlatego też potrzebuję, żeby moja żona, moje małżeństwie miała zrozumienie tego, tak jak ja dla niej, tak wzajemne, bo jesteśmy w drodze. I tak jest w Kościele. I Kościół buduje się właśnie w tym wymiarze poprzez to, na ile my chodzimy w tej nowej naturze. Bo ta nowa natura jest tą, przepraszam za to określenie, substancją, przez którą Kościół jest budowany. A więc wy, jako żywe kamienie, budujcie się. I teraz zwróćmy uwagę jeszcze na taką rzecz. I już będziemy kończyli. Coś, co, czy może zajmiemy się za tydzień. Bo jest powiedziane, cel naszego budowania. Dlaczego Jezus buduje Kościół? Dlaczego On go potrzebuje? On potrzebuje mieć święte kapłaństwo. On potrzebuje, żebyśmy stanowili duchowy dom i żeby w tym domu były składane ofiary przyjemne Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza on powiedział, ja zbuduję mój kościół, którego bramy piekła nie przemogą. I zajmiemy się też tym stwierdzeniem, dam ci klucze królestwa. Czy to jest właśnie prymat Piotra? Czy to jest prymat kościoła, żywych kamieni? Tak? Tym się zajmiemy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jakby stając w świetle tego słowa, przede wszystkim sprawdzili swoje serca. Odkryli, odświeżyli jakby znaczenie, żebyś rozpoznał, że ty masz znaczenie w budowaniu Kościoła. Jezus wykupił cię, Jezus wykupił nas, abyśmy stali się żywymi kamieniami. Po to, aby użyć nas w budowaniu Kościoła. Jak mogę w tym miejscu, w którym jestem, w stanie, w którym jestem, w możliwościach, jakie mam, przyczyniać się do budowania Kościoła. Bo to jest zaproszenie. Wiecie, to jest jeden z największych przywilejów, o którym sobie mogę pomyśleć w życiu, że Jezus buduje swój Kościół i to jest dzieło Jego życia i zaprosił mnie. Przyłącz się do mnie. Budujmy razem. To jest jeden z największych przywilejów, że On zaprosił mnie. On zaprosił Ciebie. On zaprasza każdego z nas, abyśmy przyłączyli się do Niego, abyśmy razem z Nim uczestniczyli w tym, co ja nazywałem budowaniem arcydzieła Boga. Powstajmy do modlitwy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Glory Jesus. Sikamara. Halleluja.